Przed nami Wielkanoc i czas obfitości na świątecznych stołach, ale także wyzwanie dla możliwości naszego organizmu. Jak rozsądnie biesiadować, żeby nie zaszkodzić swemu zdrowiu? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Symbolem Wielkanocy wszystkich wyznań jest gotowane jajko, pomalowane lub nie, ale zawsze znajduje się na święcące wśród obowiązkowych potraw i w zabawie także. W każdej z tych ról jajko w końcu jest zjedzone. Czy zawsze z korzyścią dla naszego zdrowia?
Może zacznijmy od tego, że jajko jajku jest trochę nierówne i wielkością, i kalorycznością, i, że tak powiem, składem, który znajduje się w tym jajku. Poza tym mówiliśmy o jajkach malowanych, właściwie, niewłaściwie, o przechowywaniu tych jajek, o świeżości tych jajek, więc tak jednoznacznie ciężko jest powiedzieć. Na pewno jest symbolem życia i być może, albo może nawet na pewno, jest takim symbolem tej Wielkiej Nocy jako życia. No, daje życie dla kurczaczka i w zasadzie ten kurczaczek jest w stanie tylko i wyłącznie zamknięty w tej skorupce się rozwinąć. Więc znaczy, że jest tam wszystko, co do życia jest potrzebne.
No to właśnie to, co zawiera to jajko?
Powiedziałabym, że tak z grubsza jajko to przede wszystkim białko i żółtko. Jedno i drugie jest trochę inaczej zbudowane. No, białko, myślę, że większość z państwa wie, że to jedno z najlepszych białek, nawet nazywane jest białkiem wzorcowym. Do tego białka porównuje się strawność, wartość innych białek. Natomiast żółtko, no, żółtko jest takim, powiedziałabym, konglomeratem i białka, i tłuszczy różnych, i nasyconych, i nienasyconych, jedno, wielo nienasyconych, witamin, minerałów, choliny, lecytyny i można tu by jeszcze dużo innych rzeczy wymieniać, więc podzieliłam celowo to jajko ze względu na zawartość jako białko i żółtko, ponieważ czasami niektórzy, którzy mają problem z jedzeniem nadmiernej ilości białka, nie mogą jeść białka, jedzą żółtko, albo na przykład mają alergię na białko jaja kurzego i odwrotnie, osoby, które mają problemy z tłuszczami, czasami w diecie używają tylko białko, a nie jedzą żółtka.
No dobrze, to w takim razie jaka jest wartość kaloryczna takiego gotowanego jajka bez żadnych dodatków?
Rozumiem, że pan redaktor mnie pyta o jajko kurze.
Kurze, tak.
Bo jeszcze myślę, że porozmawiamy sobie o innych jajkach.
A na pewno.
Więc jajko kurze, no też wiemy, że ono może mieć różną wielkość. Od takiego malutkiego, które może nie ważyć 50 gramów, do takiego, które waży około 60 gramów. Więc też kaloryczność będzie się wahała. Ale mówimy, że średnio, przeciętnie waha się między 65 a 80 kilokalorii.
No dobrze, jaki może mieć to wpływ na cholesterol we krwi?
No właśnie, jest takie przekonanie, że jedzenie jajek zwiększa ilość cholesterolu.
Było przynajmniej.
Było przynajmniej, tak. Właśnie chcę to powiedzieć, że te same osoby, które mówią o tym, że jajko jest wysokocholesterolowe i nie należy je jeść, jedzą schabowego, który jest dużo bardziej cholesterolowy, ale go jedzą. Więc to takie, trochę trzeba by odczarować to jajko i ten cholesterol. No w tej chwili poglądy na spożycie jajek znowu się zmieniły. Dawniej mówiono, że można jeść codziennie jedno jajko, potem była teoria, że można 2-3 jajka w tygodniu, a teraz znowu WHO wydało zarządzenie, że można jeść do 10 jajek tygodniowo.
Ale samych jajek, czy też jajek schowanych?
Schowanych, tak, schowanych i słusznie, że pan redaktor tu mi zwraca uwagę, ponieważ jajka są również dodawane do wypieków różnego rodzaju, do bułek, do wyrobów cukierniczych, do makaronu, do naleśników. No, w zasadzie wszystkiego, co możemy zrobić z mąki i jajka. I trzeba również wliczyć te dodane. I zwykle na te dodane liczymy 2 jajka tygodniowo. Natomiast czy każdy może zjeść w związku z tym pozostałe 8 jajek z tego, co się zaleca? No też nie. Są osoby, które świetnie radzą sobie z cholesterolem zawartym w żołtku, ponieważ generalnie mają dobry metabolizm cholesterolowy i tak naprawdę większość pokarmów wysokocholesterolowych, w tym jajka, im tak bardzo nie zaszkodzą. Natomiast są osoby wśród nas takie, które poza dostarczanym cholesterolem z pożywieniem, między innymi z dzisiejszym jajkiem przez nas omawianym, mają jeszcze zaburzoną produkcję, tak zwaną endogenną cholesterolu, gdzie wątroba po prostu zwiększa nam produkcję tego związku, no i wtedy kumulacja jednego i drugiego powoduje, że mamy hypercholesterolemię. W związku z tym, no, warto wiedzieć, czy się ma ten cholesterol prawidłowy w surowicy krwi, czy się ma już trochę podwyższony, czy bardzo podwyższony, no i wtedy należałoby dostosować ilość spożywanych jajek do tego, co reprezentuje nasz organizm.
Skoro jesteśmy przy jajkach wielkanocnych, to te pomalowane, to niestety są jak kamienie czasem sine w środku.
Dokładnie.
I czym jest właśnie takie jajko dla naszego organizmu?
No myślę, że jak ktoś takie jajko już kiedyś spożył, to wie, że na pewno poczuł taki ciężar w brzuchu. Ciężar, no może w dużym cudzysłowie, ale jest to na pewno coś ciężkostrawnego, coś, co długo przebywa w przewodzie pokarmowym, ponieważ ma zmianę konfiguracji białek w trakcie gotowania i takie jajko powyżej 10 minut gotowane praktycznie bardzo wiele traci na wartości. W związku z tym raczej nie polecałabym w ogóle, żeby takie jajka gotować tak długo. Przede wszystkim też wytwarzają się tam różne połączenia siarki i żelaza i widzimy to po takiej otoczce otaczającej żółtko. W zasadzie ona się znajduje między żółtkiem a białkiem, więc jak ktoś widzi coś takiego zielono-oliwkowego, to znaczy, że to jajko straciło dużo na wartości i tak naprawdę potraktować jako dekoracyjne, może jako pisankę wtedy, która udekoruje nasz stół, a raczej takiego jajka nie spożywać.
A z żółtkiem co się dzieje, kiedy tak długo gotujemy?
No też zmienia swoją strukturę i też zmienia swój skład odżywczy. W związku z tym, no niestety, tutaj osoby, które mają problemy z wydzielaniem żółci, z wydzielaniem enzymów trzustkowych, mogą mieć problem ze strawieniem tego żółtka.
Czyli z tego wynika, że jajko mocno przegotowane to właściwie już nie ma żadnych
do dekoracji jako pisanka.
Tylko może nam ewentualnie zaszkodzić, a zwłaszcza dla tych, którzy mają właśnie problemy jakieś żołądkowe.
Tak.
No dobrze, ale o tym cholesterolu jeszcze trochę powiedzmy. Bo kiedyś się mówiło, że jajka trzeba jeść bardzo rzadko, ograniczać, bo one zawierają cholesterol, ale potem odkryto, że oprócz tegoż cholesterolu mają też antidotum.
Tak, to prawda. I mówimy tutaj o cholinie i lecytynie, która z kolei jakby poprawia metabolizm cholesterolu w ustroju i też jest takim źródłem umożliwiającym zwiększenie HDL cholesterolu, czyli tego ochronnego, czyli tak naprawdę tego cholesterolu nie jest wcale aż tam tak dużo, umówmy się, ale jeszcze dodatkowo jakby jajko samo sobie chciało pomóc w dostarczaniu i utylizowaniu tego cholesterolu złego, czyli LDL cholesterolu. Możemy sobie powiedzmy wprost, że tego cholesterolu w jajku to jest znacznie mniej, ja bym powiedziała, że trzykrotnie mniej niż w parówce. Natomiast demonizujemy to jajko i mówimy, że o właśnie nie jem jajka, bo ono jest wysokocholesterolowe i właśnie zajadam schabowego albo 3 parówki na śniadanie. Więc myślę, że warto pamiętać, że w tym żółtku jeszcze poza tym cholesterolem z kolei są jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które są nam niezbędnie potrzebne. Poza tym są tam związki, które też poprawiają nam między innymi wzrok. No więc chyba warto to jajko spożywać.
No jeszcze powiedzmy, bo często jedni lubią na twardo, inni na miękko. Jakie znaczenie ma jedzenie jajek na miękko?
Przede wszystkim są łatwiej strawne i białko, i żółtko. I jeszcze jakbyśmy tak chcieli doprecyzować, które jest najlepsze, to bym proponowała robić jajko na miękko na parze. Czyli wybić jajko na spodeczek, na gotującą się wodę osoloną, to z tego spodeczka to jajeczko, wpuścić do garnka.
Z białkiem,
tylko nie wolno zmieszać żółtka z białkiem przy wybijaniu do spodeczka. I wtedy
czyli
takie
wrzątko musi być całe.
Całe, tak. I ono się tak ładnie zetnie w tej wrzącej wodzie, lekko solonej. Potem łyżką cydzakową przewracamy na drugą stronę. Mamy płynne żółtko, mamy ładnie zamknięte białko. W związku z tym najbardziej do przyswojenia jajko, najlepsze chyba dla człowieka. Nawet w diecie łatwostrawnej takie jajko dajemy.
Ja pamiętam czasy, kiedy jajko się wypijało bezpośrednio po przyniesieniu z kurnika.
To były dobre czasy, kiedy rzeczywiście nie obawialiśmy się salmonellozy. Salmonella bytuje w przewodach pokarmowych kur, kacze, gęsi. W związku z tym no, nie każde jajko jest zakażone salmonellą, ale może być. No i teraz trzeba wiedzieć, które jest, które nie jest. A takich prostych metod dla nas dostępnych w domu no, nie mamy. W związku z tym no, wypijanie surowego jajka jest trochę ryzykowne ze względu właśnie na to, że z tej skorupki ta salmonella może się dostać do jajka, bo generalnie w jajku go nie ma, nie ma tej salmonelli, ona jest na skorupce.
Ale, no, ale... jest jakiś sposób, żeby zniwelować ją, na przykład włożyć na chwilę do wrzątku.
Tak, ja myślę, że możemy sobie takich parę sposobów, bo takie samo włożenie do wrzątku może jeszcze nie w pełni usunąć nam tą salmonellę. Na pewno czego nie wolno robić. Wiem, że część osób myje jajko pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki do zębów i to jest najgorszy sposób, ponieważ przez mikropory właśnie te drobnoustroje przenikną do środka jajka, bo one są mechanicznie wcierane, tak, więc nie można też tego jajka jakąś szmatką mocno szorować, ponieważ jest to ten sam mechanizm uszkodzenia jajka i wniknięcia salmonelli. Natomiast spłukiwanie pod bieżącą wodą jak najbardziej tak. Później warto to jajko zanurzyć we wrzątku, przy czym należy pamiętać, żeby zmieniać powierzchnię stykową, czyli tą, która leżała na dnie jakiegoś naczynia, w którym umieściliśmy to jajko we wrzątku, należy potem je odwrócić, tą powierzchnię stykową i jeszcze raz polać wrzątkiem. No i tutaj czasami pacjenci mówią, no tak, tak robiłem, ale jednak salmonella mi się przydarzyła albo komuś w rodzinie. No i najprawdopodobniej jest tak, że no, to wrzątek zabija szybko salmonellę, natomiast gotujemy wodę, potem w tym czajniku, gdzie już nie ma 100 stopni, niesiemy gdzieś tam do zlewu, gdzie stoi naczynie z jajkiem, zalewamy i już nie mamy tych 100 stopni, w związku z tym no, trzeba dłuższy czas, żeby tą salmonellę zabić. Więc
no on
stąd,
się zetnie.
Tak, nie, ale nie trzymać we wrzątku, bo to nie jest wrzątek. Wrzątek jest wtedy, kiedy się gotuje.
No tak.
Natomiast po prostu częściej zmieniać tą powierzchnię stykową jajka z jakąś powierzchnią, na której leży i usuwać. I wtedy ono jest bezpieczniejsze do spożycia. To jedna rzecz. A druga rzecz, no dobrze takie jajko, jeśli w ogóle od razu po wybiciu nie spożywamy, żeby leżało w lodówce. No bo im dłużej leży jajko, które jest nawet nadkażone salmonellą, to ta salmonella się szybko namnoży w temperaturze pokojowej. No i wtedy możemy mieć problem z rozwojem choroby.
Ale czy tylko wtedy, kiedy się obawiamy salmonelli, trzymamy w lodówce, czy też zawsze?
Zawsze, zawsze. Jajko niestety długo stać w temperaturze pokojowej nie powinno i mamy zamiar przechowywać dłużej jajko, no to oczywiście musimy je umieszczać w lodówce, a poza zatem jeszcze taką dobrą, sprawdzoną metodą na dłuższe przechowywanie jajek jest zostawienie ich w tym takim pojemniczku papierowym.
Wydmuszce,
ponieważ ta wydmuszka raz chroni przed zapachami, jakie są w lodówce, a dwa zmniejsza wysychanie jajka. Jajko również traci swoją wartość, jeśli wysycha i no, takie nieświeże jajko praktycznie też można rozpoznać chociażby po tym, że ono ma zupełnie inną tą skorupkę. Może ona nie jest pomarszczona, bo skorupka trzeba by bardzo długo czekać, żeby się taka zrobiła, natomiast ona już jest taka bardziej matowa. No i takie potrząsanie jajka jest jedną z metod, ponieważ jeżeli w jajku nic nie słychać, znaczy, że ono jest świeże, ponieważ jest dobra struktura białka, taka żelowata i dobra struktura żółtka. Jeżeli one wyschną, bo są starsze, to w jajku słychać, że coś się porusza. To znaczy, że to jajko już takie świeże nie jest.
No dobrze, to teraz przejdźmy do tych osób, które jednak jajek jeść nie mogą. Czyli jakie schorzenia eliminują albo ograniczają w znacznym stopniu spożywanie jajek?
Ja bym chyba jako lekarz i dietetyk na pierwszym miejscu postawiła osoby alergiczne, które mają alergię albo na białko jaja kurzego, albo na białko i żółtko jaja kurzego, albo osoby, które mają tak zwane nadwrażliwości pokarmowe na jajko. ponieważ no, to są osoby, które chyba najbardziej ucierpią na jedzeniu jajek. Jeśli to jest jedzenie jednego jajka, może to się skończyć wysypką skórną albo niewielką biegunką, natomiast jeśli to będzie zjedzenie u osób alergicznych większej ilości jajek, a taka teraz sytuacja może wystąpić na święta, no czasami nawet obserwujemy takie stany wstrząsowe.
A kiedy możemy zauważyć, że coś z tym jedzeniem jajek jest nie do końca dobrze u nas? Jakie są takie pierwsze objawy, które powinny nas skłonić do zbadania się, czy my przypadkiem nie jesteśmy uczuleni?
Jeśli mówimy o alergii na jajko, to przede wszystkim dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ale też mogą u niektórych być dolegliwości skórne. To może być pieczenie, swędzenie, drobna wysypka skórna, albo właśnie, tak jak powiedziałam, bóle brzucha albo pobolewania brzucha. No to czasami jest takie troszkę przeoczone, bo im bardziej tak zwane poronne, czyli w niepełnym składzie objawów występuje, to tak zawsze mówimy, a na święta to każdemu się jakiś tam ból brzucha może zdarzyć, więc to trochę bagatelizujemy. Natomiast no właśnie osoby, które przede wszystkim w wywiadzie wiedzą od swoich rodziców, że coś się w dzieciństwie działo, miały tak zwaną skazę białkową, no to warto wtedy się sprawdzić, z jakiego powodu była to skaza białkowa, czy ze względu na alergię na mleko krowie, czy ze względu na jajko właśnie. No i wtedy warto się zbadać. Dużo trudniejszą sprawą są nadwrażliwości pokarmowe, ponieważ nadwrażliwości pokarmowe nie ujawniają się tuż po zjedzeniu. One się ujawniają w ciągu 72 godzin.
Czyli wszystko mogło spowodować. Analizować, to się okaże, że i woda też mogła zaszkodzić.
Tak, właśnie, to jest trudniejsze.
Ale panuje takie przekonanie, że po ugotowaniu na twardo jajko jest bezpieczne dla alergików. Czy to
no
jest
nie,
prawda?
Niestety to jest nieprawda. Ugotowanie jajka według tej teorii, którą pan redaktor mówi, to miało być dlatego bezpieczniejsze dla alergika, że jajko w czasie gotowania denaturuje białko, ale się okazało, że to jest nieprawda, ponieważ są dwa takie charakterystyczne peptydy, które mimo gotowania niestety utrzymują swoją strukturę i one najbardziej uczulają, więc niestety to nieprawda.
To jest owoalbumina
tak
i
jest.
Owomukoid.
Bardzo dobrze. Już nie chciałam tu państwa męczyć tymi nazwami, ale dziękuję, że pan redaktor to powiedział.
No, czasem sięgam do takich właśnie mądrych książek i się okazuje, że trudno jest wypowiedzieć to, co tam jest napisane nawet.
Tak,
a jeśli chodzi o jedzenie jajek wtedy, kiedy jesteśmy skłonni na tak zwane zakwaszanie organizmu. To takie popularne teraz ludzie mówią, że zakwasiłam sobie organizm, ludzie, kobiety.
No tak. Znaczy, nie wiem, czy pan redaktor mnie pyta o zakwaszenie czy o kwasicę, to zupełnie co innego.
Mówię kwasica o potocznej stanem, nazwie.
Tak,
właśnie,
o potocznej tak. nazwie zakwaszenie. Rzeczywiście, skąd się ta nazwa wzięła? Otóż produkty wysokobiałkowe, i w tym jajko, ale również mięso, mleko, ale też produkty węglowodanowe, bo i cukry mogą zakwaszać ustrój. Dlaczego? Dlatego, że powodują w czasie przemian metabolicznych w ustroju dochodzi do produkcji kwasów. No i teraz warto wiedzieć, że też są z kolei grupy produktów, które alkalizują.
Czyli
i
są
stąd
zasadowe.
Są zasadowe, tak jest. I są to przede wszystkim warzywa i owoce. No i też oczywiście nie wszystkie, ale no, jeśli myślimy o tym, że zjemy dużo jajek i w tym jeszcze pieczeni różnych pasztetów i zakwasimy ustrój, ponieważ się wytworzą kwasy, to warto pamiętać o spożywaniu warzyw. Może w mniejszym stopniu na święta polecałabym owoce, bo to jednak duży dowóz fruktozy i razem z tymi tłuszczami to będzie fermentacja w jelitach, więc tu raczej na warzywa bym zwróciła uwagę i wtedy, no i woda z cytryną, która świetnie alkalizuje, czyli działa...
Niby kwaśna alkalizuje
właśnie, więc polecałabym zamiast tych słodkich kompotów, polecałabym wodę z cytryną.
A dlaczego jajko i w jakiej postaci może pomóc tam na syndrom dnia drugiego, czyli na kaca?
No tak rzeczywiście się uważa. Jest tam taki aminokwas cysteina, która no, po prostu działa korzystnie, metabolicznie i pomaga w tych zaburzeniach, które powoduje alkohol. I stąd przypisuje się taką rolę dla jajka, ale też bardziej pochodzi to z czasów, kiedy jeszcze, tak jak pan redaktor wspominał, było to jajko pite na surowo, bo jednocześnie działało osłaniająco i to białko takie zżelowane fajnie w fajnej konsystencji działało osłaniająco na żołądek i jelita. No teraz nie jemy tego jajka na kaca na surowo, więc no na pewno na kaca nie powinno się jeść jajka na twardo, bo to będzie jeszcze gorzej, a powinno się zjeść właśnie takie jajko w koszulce na miękko albo na parze zrobione, albo na miękko ugotowane.
No dobrze, to teraz wróćmy do ludzi, którzy nie korzystają z używek. Mówi się, że jajko może również nie szkodzić przy odchudzaniu. W jakiej postaci?
To prawda i czasami jak mnie moi pacjenci pytają, jak już tak się bardzo chce jeść, a dieta ich bardzo ogranicza kalorycznie, to co zjeść, żeby nie miało dużo kalorii, a dało sytość. No i właśnie jajko jest takim produktem, a jeśli ktoś nie wierzy, że działa zasycająco, to właśnie proponuję tym razem zjeść jajko na twardo i na pewno na dłuższy czas apetyt będzie zasycony i głód, ponieważ białko jaja kurzego, w ogóle białka, mają tak zwane wysokie SDD, czyli swoiste dynamiczne działanie pokarmu. Co by mówić takim prostszym językiem, to jest tak, że organizm, żeby białko strawić w jelitach, wchłonąć aminokwasy i zdystrybuować w organizmie, zużywa dużo więcej energii niż na strawienie cukru, a najmniej zużywa na strawienie tłuszczu. No i stąd mała wartość kaloryczna jajka, bo powiedzieliśmy sobie górę 80 kalorii w jednym jajku, to już dużym jajku kurzym. No i teraz jedzenie 80 kilokalorii możemy sobie przyrównać do kromki chleba, która taka krojona sposobem domowym zwykle ma 100 albo 110 kilokalorii. No to proszę zobaczyć, kromka chleba sucha, raz, że nikt nie chce tego zjeść, dwa, nie zasyca tak bardzo jak jajko. Jajko ma mniej kalorii i bardziej zasyca i to prosta odpowiedź, że można w ten sposób redukować masę ciała.
No powiedzieliśmy o tym, co w środku, a jeszcze jest coś, co na wierzchu. Słyszałem, że można również walczyć z osteoporozą.
A tak, czyli pan redaktor mówi o skorupce jako źródle wapnia,
tak
rozumiem.
Jest.
Znam nawet osoby, które nie wyrzucają skorupek jaj, a suszą te skorupki jaj, potem mielą w młynku do kawy i dodają ten proszek do różnych potraw, do zup, do puree, ziemniaka, z marchewki, do jogurtu. Rzeczywiście skorupki zawierają bardzo dobrą formę przyswajania wapnia. Może nie tak dobrze przyswajalnego wapnia jak mleko, ale jest to rzeczywiście no, dobry dostarczyciel tego pierwiastka, w związku z tym, że wapń jest potrzebny do budowy kości. Stąd uknuto taką teorię, że te skorupki mogłyby zmniejszać w populacji naszej osteoporozę. Ale
znaczy,
to
tak
trochę,
jest
trochę prawda, trochę nieprawda. Znaczy wapń na pewno tam jest. On jest trochę gorzej przyswajalny niż, tak jak mówiłam, z produktów nabiałowych, ale jeszcze, żeby kości się dobrze budowały, potrzebna jest witamina D. I jeśli dostarczymy nawet wiadro wapnia, a nie będzie witaminy D, to ona się po prostu nie przyswoi do kości. Stąd myśląc o wapnie, trzeba jeszcze pamiętać o źródłach witaminy D.
I o mało nie zapomniałem o tym, że jajka na Wielkanoc się maluje. Właśnie w czym najlepiej?
Tak. No przede wszystkim w barwnikach naturalnych bym proponowała. Widziałam już jajka malowane farbami do obrazów. No naprawdę jest to dramat, ponieważ ono ładnie wygląda na stole, ale nie wolno go zjeść, ponieważ tam są różne związki toksyczne w tych farbach. Raczej nie polecałabym malowania też takiego, które są wykonywane czasami w szkołach, nawet czy przedszkolach, farbkami akwarelowymi albo farbkami takimi tubowymi, ponieważ to też nie są przeznaczone farby do malowania substancji naturalnych, które potem miały być spożyte. No i zwłaszcza jeśli po takie farby sięgamy, to musimy pamiętać, że absolutnie jajko nie może być pęknięte. A często w czasie gotowania, takiego malowania jajek farbkami takimi chemicznymi, to jajka gotujemy jednocześnie, one pękają, te farbki się dostają do białka i dalej przenikają. Natomiast namawiałabym na takie naturalne sposoby. Ja pamiętam, moja babcia zawsze zbierała przez cały rok cebulnik. I w tym cebulniku potrafiła wyczarować od jajka bardzo jasno żółtego do jajka wręcz brązowego. I rzeczywiście jest to naturalny, dobry barwnik, barwnik, który nam nie szkodzi. Ale na przykład, jeżeli ktoś by chciał osiągnąć kolor żółty jajka, bardzo żółty, możemy użyć łyżeczki kurkumy na szklankę wody i łyżeczkę jasnego octu i naprawdę będzie ładny kolor żółty. Jeżeli ktoś chce uzyskać naturalny kolor różowy, to do szklanki startego surowego buraka dodajemy tyle samo wody, by burak zabarwił na odpowiedni kolor tego jasno-różowy płyn i w tym płynie znowu łyżeczka jasnego octu, zanurzamy jajko i barwimy. Kolor fioletowy albo fioletowo-szary, jak to woli, można uzyskać z mrożonych jagód. No i ta sama technologia, czyli jagody blendujemy, szklanka wody, jedna łyżeczka jasnego octu. Kolor pomarańczowy, no oczywiście cebulnik, natomiast kolor taki turkusowy, i tu Państwa pewnie zaskoczę, to jest czerwona kapusta. Czerwona kapusta, która również pokrojona w paseczki, potem zblendowana, szklanka wody, łyżeczka octu i będzie piękny turkus.
No i jeśli chodzi o jajko, to chyba powiedzieliśmy prawie wszystko. Mówiliśmy bardzo dużo o jajku, ale w okresie postu i w różnych próbach zdrowego odżywiania się sięgamy po ryby. Które z nich warto często jeść, a na które należy uważać i dlaczego, pani profesor?
To pojęcie często, to tak się zastanowiłam, o jakim często pan redaktor mówi.
Dwa razy w tygodniu.
Dwa razy w tygodniu to rzadko. To w zasadzie żadną rybą sobie...
Ja to bym mógł codziennie, ale
właśnie. Bo w Polsce pojęcie często to ludzie kojarzą trzy razy w tygodniu, a to wcale nie jest często. Ja bardzo sobie cenię kuchnię włoską i kuchnię francuską, gdzie oni rzeczywiście potrafią jeść rybę codziennie, bo jeśli nie jedzą tej ryby do sałatki na lunch, to jedzą tą rybę na kolację albo i na jedno, i na drugie. To bym nazwała często. Natomiast to, co my jemy raz w tygodniu przeważnie i w piątek, to w zasadzie żadna nam nie zaszkodzi, ponieważ no, wbrew pozorom, to co się mówi, co się pisze w internecie, ryby są w Polsce jednak pilnowane pod względem zawartości tych niefajnych związków, a te niefajne związki to oczywiście metale ciężkie, dioksyny i ich pochodne. Ale bym tutaj też te ale postawiła, ponieważ chyba jest mniejsza kontrola co do zawartości różnych związków weterynaryjnych. I tutaj mam na myśli ryby hodowlane, ponieważ tam ja zawsze sprawdzam, z jakiego kraju przyjeżdża dana partia ryb, jeśli je kupuję, ponieważ no, są takie niechlubne przykłady, chociaż już i teraz nawet przygotowując się do Wielkanocy i trochę na ten temat się bardzo interesując rybami, widzę, że nawet te niesławy, które dotyczyły pangi z Wietnamu, już te trochę się te ryby poprawiły i one nie są już tak karmione, mówiąc brzydko, byle czym. Natomiast no, oczywiście, że w tych środkach weterynaryjnych to będą nie tylko antybiotyki, jakieś tam hormony dodawane do pasz, żeby te ryby szybciej urosły, bo akurat jest pora świąt Bożego Narodzenia czy świąt Wielkanocy i te ryby są u nas potrzebne bardziej. Natomiast jeszcze bym powiedziała o różnych związkach takich grzybobójczych, które są dodawane do paszy po to, żeby te ryby nie chorowały. I tutaj jakby tego jeszcze się trochę obawiam, czy to jest dostatecznie kontrolowane, chociaż Instytut Morski twierdzi, że tak i chcąc wiedzieć, co w danych rybach, w danej partii przywiezionej do Polski ryb jest, można na taką stronę zajrzeć. Oni mają bardzo dobrą dokumentację na bieżąco zmienianą co do ryb morskich, co do ryb słodkowodnych, także polecam to źródło.
Wymieniła pani pangę, która nie cieszyła się właśnie
sławą wielką.
Ale tilapia też pochodzi z Wietnamu.
Tak. Tak, no więc to są ryby, które dlatego z Wietnamu, ponieważ jest tam rzeka Mekong, która jest takim dobrym siedliskiem życia tych ryb i one płynąc w górę rzeki, no są wyłapywane przez ludność, która chce zarobkować na hodowli tych ryb i one są tam umieszczane w takich basenach, powiedziałabym, no chyba można to nazwać basenami i te ryby są wtedy rzeczywiście no niewłaściwie karmione, no bo są po prostu hodowane w celach handlowych i sprzedażowych, żeby jak największa wyrosła ryba, jak najwięcej tych ryb i to stłoczenie tych ryb jest ogromne. Stąd się powiedziało, że panga zje wszystko, bo to prawda, ale my na przykład uwielbiamy zwierzę, jaką jest świnka i świnka też zje wszystko i to nam nie przeszkadza. Więc no, pod warunkiem, żeby te ryby jeszcze nie były karmione, nie miały tych właśnie dodatków takich weterynaryjnych, takich grzybobójczych, to ja myślę, że to jeszcze byłoby całkiem nie najgorzej, ale teraz ostatnio śledziłam te ryby przychodzące z Wietnamu i okazało się, że jakby hodowla tych ryb jest bardziej nadzorowana i one są zdrowsze.
Ale jeśli chodzi o tilapię, to tam jeszcze gdzieś znalazłem, że one rtęć mogą zawierać, tak. Nie dla dzieci i nie dla kobiet w ciąży na pewno.
Absolutnie, ma pan redaktor rację.
No a jeśli chodzi o taką rybę, maślankę lub maślaną rybę, to już kiedyś chyba nawet mówiliśmy o niej, jak
tak,
sobie, że
tak.
Ciężka ryba.
Ciężka ryba ze względu na to, że jest tłusta, ale to jest niejednorodna ryba i tu tak bym podejrzewała taką trochę nieuczciwość handlową, ponieważ myślę, że pisząc ryba maślana, trzeba też dodawać, która to z ryb maślanych, ponieważ są takie ryby maślane, które nie dość, że są ciężkostrawne, bo mają dużo tłuszczu w sobie, może też i dobrego, ale też i trochę złego, ale one po strawieniu jeszcze powodują woski, które są niestrawialne dla człowieka i to jest przyczyna wysypek skórnych, podrażnień, przewodu pokarmowego, stanów zapalnych.
Do niedawna nie było tak łatwo znaleźć tuńczyka, ale teraz w każdym sklepie rybnym tuńczyka możemy sobie kupić. Jest to bardzo szanowana ryba, ma walory smakowe znakomite. Oczywiście różne postaci tego tuńczyka, kolory tak bym nazwał, bo to chyba to najważniejsze jest. Jest to także bardzo odżywcza, a dostarcza dużo witaminy D, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ale co jest minusem, że gromadzi sporo metali ciężkich?
Może tak...
No i dioksyn oczywiście.
Tak,
też.
Tak. Może tak ogólnie mówiąc, wszystkie duże ryby, one długo żyją, długo pływają w tych akwenach wodnych. W związku z tym no, się zanieczyszczają tymi metalami, więc im większa ryba, tym chyba ma więcej w sobie tych dioksyn. Ale znowu odwołując się do Instytutu Morskiego, to jest wszystko kontrolowane i są w Polsce bardzo restrykcyjne normy, jeśli chodzi o zawartość dioksyn i metali ciężkich w rybach. I tak naprawdę my spożywając tą rybę 3 razy w tygodniu, bo ustaliliśmy, że często to 3 razy w tygodniu, nie jesteśmy w stanie nawet dojść do połowy tej wartości dopuszczonej. Więc chyba ja bym powiedziała, że to jest bezpieczne, ale żeby państwo się absolutnie nie martwili i nie musieli o tym myśleć, czy są tam metale ciężkie, czy są tam dioksyny, to po prostu zrobić różnorodność za każdym razem inna ryba i też korzystać z naszych ryb słodkowodnych.
Dojdziemy do nich jeszcze. Na pewno nie na święta, ale przed świętami część osób sięgnęło po sardynki.
No to i można by o nich jako wszystkim powiedzieć trochę dobrze i trochę źle. Sardynki w Polsce, nie wiem czy pan redaktor to potwierdzi, najczęściej spożywane są w puszkach.
Albo wędzone.
Albo wędzone, właśnie, więc w całości. W związku z tym, no to jest chyba...
Na osteoporozę dobre.
To te ości są dobre na osteoporozę, dlatego, że no mają dużą zawartość wapnia, ale też fosforanów, więc no też by można powiedzieć, że trochę dobrze, trochę niedobrze, bo fosforanów nadmiar to niedobrze. Wędzenie, no sam proces wędzenia też jest jakby dyskusyjny, więc znowu, jeśli to jest raz w tygodniu, no to proszę bardzo, ale jeśli to byśmy mieli 3 razy w tygodniu zjeść, to może już niekoniecznie, a częściej to chyba jeszcze gorzej. Natomiast same puszkowanie, to jest mnóstwo konserwantów, to no, w zależności jeszcze...
To 5 lat stoi na półce.
No właśnie dlatego mówię, że to jest, no to trzeba mieć tą pokorę, że już jak coś w puszce, to już coś ostatecznego, że nie ma nic innego do kupienia i akurat zachciało mi się dzisiaj sardynki z puszki. Natomiast ja myślę, że tak, puszka raczej jako ostateczność i wędzenie. No i teraz no, też oczywiście jest to news jakiś prasowy i może to być absolutnie niesprawdzone, że też sposób wędzenia może być taki różnym materiałem, że tak powiem. Ten dym może być z różnego materiału wytworzony. No i takie oczywiście skrajne plotki mówią o tym, że nawet ktoś tam słyszał, że to jest wędzenie przy palonych gumach. No więc to już jest dramat, gdyby tak było. No więc znowu sprawdzajmy, skąd to jest, czy to jest naszego krajowego pochodzenia, czy to jest jakiś znany wytwórca tej żywności, więc myślę, że to by było...
Łosoś, makrela, śledź. Makrela na pewno nie wędzona, ale najczęściej w tej postaci występuje.
Tak, to prawda. Ale znowu, no jeśli zjemy 10 deko albo no góra chyba, no zjadamy około 120 gram, no to też jest to dopuszczone raz w tygodniu i na pewno bezpieczne. Łosoś, no znowu, zależy z jakiego łowiska i który, no niby norweski najlepszy, ale z kolei inni mówią, że może mieć zawartość metali ciężkich. Więc znowu ja cały czas trzymam się tej reguły, że mieszajmy wszystkie ryby tak, żeby nie gromadziły nam się jednoczasowo te same związki, które w tej rybie mogą być.
Niestety tylko przypomina mi się taki dorsz, który płatami się kiedyś jadł, a teraz tego dorsza nie ma. Było paskudne powiedzenie, nie będę go cytować, a chciałoby się, żeby tak, tak można było jeść cały
pamiętam
czas dorsza.
Pamiętam też tego dorsza, pamiętam, tak, ale jeszcze czasami można go spotkać. Mówi pan redaktor o takim dorszu, którego włókna mięśniowe są widoczne, tak, i się rozdzielają. Ja myślę, że w tej chwili można kupić te tuszki dorsza i go pooglądać, czy on właśnie taki jest. I takiego kupić, bo się zdarza.
A dlaczego o nim mówię? Bo właśnie dorsz jest uważany za jedną z najzdrowszych ryb.
Tak, bo ona jest też i nisko. Znaczy z wszystkich ryb tych, które wymienialiśmy, może ma najmniejszą wartość kaloryczną w 100 gramach, a bardzo dużą zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy D.
To zróbmy na chwilę przerwę i potem powiemy o deserach. Tak w skrócie, jeśli mogłaby pani profesor powiedzieć, najmniej i najbardziej korzystne wyroby. Tak bardzo króciutko o wędlinach, mięsie i tak dalej.
No najlepiej swoje własne, bo wtedy wiemy, co w tej wędlinie było, jakie mięso, jaki gatunek mięsa, jakie przyprawy, jakie konserwanty, czy one w ogóle były i czy były obsmażane, czy nie były, więc absolutnie własna pierś indyka zrobiona we własnym domu, jakieś karkóweczki upieczone, jakieś schaby ze śliweczką, czy z morelą, no jakieś kiełbaski, ale chude, no jakiś drób, jakiś króliczek zmielony, albo zajączek, nie, no takie własnej produkcji, myślę, że najlepsze.
A sosy, grzybki, konserwy, ogóreczki konserwowe.
To wszystko jest taki dodatek, który nam trochę może obciążyć przewód pokarmowy, zwłaszcza sosy i te wszystkie zawiesiste sosy mączne. Ogórki konserwowe, no powiedzmy, że jeszcze bym powiedziała, że to tak, natomiast ogórki kwaszone bardzo zwiększą nam łaknienie, więc nie wiem, czy nam jeszcze większe łaknienie jest potrzebne.
Kwaszone czy kiszone? Bo tu...
Kiszone.
No bo tutaj jedni leją ocet i mówią, że to kiszone, a inni normalnie to robią.
Nie, no kwaszone to takie, które zawierają też bakterie mlekowe, to mówimy o takich. One są bardzo dobre, ale zwiększają łaknienie.
No dobrze, i na koniec desery i coś mocniejszego. To desery najpierw.
Desery, panie redaktorze.
Kiedy je jeść w ogóle?
Właśnie, na pewno nie po świątecznym śniadaniu obfitym, gdzie było dużo białka. Nie, po prostu zjeść śniadanie, wyjść na spacer, ma być ładna pogoda i wtedy wrócić i można sobie pozwolić na desery zawierające cukry proste. Bo jak zjemy bezpośrednio po produktach białkowo-tłuszczowych, będzie fermentacja, ponieważ te produkty białkowo-tłuszczowe będą zalegały w żołądku, na to włożymy jeszcze fermentujące węglowodany, no i potem obwód brzucha jest tak duży, że trudno wsiąść za kierownicę albo zapiąć spódnicę.
To nawet nie trzeba nic pić. Fermentację mamy z głowy.
Nie, no jeszcze pić, no coś tam trzeba pić. Pić na pewno trzeba wodę i też nie gazowaną na święta, ponieważ to dopełni nam żołądek.
Ale niektórzy mówią, że bardzo dobra na trawienie jest.
Tak, pod warunkiem, że nie jest przepełniony żołądek i jeszcze nie dopełnimy dwutlenkiem węgla tego powierzchni żołądka, więc tak na co dzień może i tak. Natomiast tu radziłabym jednak nie gazowaną. No i tak jak mówiliśmy, alkalizującą, czyli z cytrynką i z miętą. Natomiast nie wiem, czy pan redaktor tutaj mnie nie pyta podstępnie o alkohol, czy można.
No tak mniej więcej podstępnie.
Tak mniej więcej. Oczywiście jestem zdania, że lampka wina czerwonego nikomu nie zaszkodzi. No oczywiście tym, co może zaszkodzić, to
ale
młodzież.
Czerwone wino jest ciężkie, mówią.
Też prawda, ale to prawda, bo niektóre osoby mają problem ze strawieniem czerwonego wina, a niektórzy, którzy mają tak zwany odczyn histaminowy, będą mieli bóle głowy po winie czerwonym. Do ryby i do jajka świetnie by pasowało wino białe. Natomiast, może będę tutaj przez część nielubiana, ale chyba najzdrowsze jest taka czysta wódka, broń Boże, żadnych mieszanych z Coca-Colą, z sokami, ponieważ to bardzo obciąża wątrobę, a ona i tak będzie miała co robić z wszystkimi tłustościami, będzie musiała produkować żółć. Więc ja bym radziła umiar i wtedy będzie wszystko dobrze.
Moim i Państwa gościem była dzisiaj profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkie audycje archiwalne możemy odsłuchać na naszej stronie internetowej, a jeśli chodzi o pytania czy sugestie tematów, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję za uwagę. Życzę przede wszystkim zdrowia, nie tylko na święta. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia w następny wtorek.